A z nami już są Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności i Stanisław Szultka, ekonomista, wykładowca Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Dzień dobry Państwu.
Sprzedaż detaliczna w maju wzrosła w ujęciu miesięcznym, czyli w stosunku do kwietnia o 10%, w stosunku do maja 2019 roku o 1,7%. Czy to Panów zdaniem już taki mamy powrót do normalności?
Ona tak naprawdę
Marek Lewandowski
nie siadła aż tak dużo, jak moglibyśmy się spodziewać, i to odbicie też następuje troszeczkę szybciej niż były przewidywania. Zresztą też jak spojrzymy szerzej na rynek pracy, że to bezrobocie też nie wystrzeliło tak, jak można było się tego obawiać. Jak spojrzymy naokoło, że na budowach dużo się dzieje, markety budowlane są pełne ludzi, więc widać, że po takim początkowym strachu jednak staramy się funkcjonować jak najlepiej. Należy na to patrzeć z optymizmem i myślę, że jeżeli nie dojdzie do jakiegoś drastycznego załamania, to będziemy pomału z tego wszystkiego wychodzić.
Mm-hmm. Stanisław Szultka?
Ja myślę, że po pierwsze, znaczy trochę za szybko, żeby to jednoznacznie oceniać, bo powiem tak, jednak ten spadek konsumpcji, on był bardzo szybki, czy teraz drastyczny tam w marcu, kwietniu. To raz. Dwa, jeżeli się patrzy na indeks zaufania konsumenckiego, są takie badania też w Europie, w poszczególnych krajach, to również on w Polsce bardzo gwałtownie jakby spadł. Rzeczywiście następuje jakby powoli odbicie, bo też otwierają się poszczególne działalności, usługi, sklepy i tak dalej. Więc to siłą rzeczy jak nastąpił wzrost w ostatnim czasie. Natomiast jakby tej luki, która wystąpiła w tych poprzednich miesiącach, no ona jeszcze nie została, że tak powiem, zasypana, tak? No bo gdzieś tam powoli wracamy do tego, co było przed, natomiast jakby ta luka w popycie została, nie została nadrobiona. I to widać jakby w szczególności cały czas jednak jeszcze w branży chociażby odzieżowej, tam ten wzrost jednak jest najsłabszy. Wiadomo, to w różnych obszarach to różnie ten spadek nastąpił. Natomiast co do przyszłości, znaczy ja powiem tak, no tu chyba cały czas jednak jest więcej znaków zapytania niż pewnych, bo to, czy to się ustabilizuje i wrócimy do poprzedniego, jakby naturalnego, można powiedzieć, trendu, będzie zależało rzeczywiście, jak w przyszłym okresie taka sytuacja makroekonomiczna będzie. Sytuacja makroekonomiczna twarda, bym powiedział, czyli patrz bezrobocie, patrz generalnie wzrost gospodarczy, również inflacja, ale również jakby generalnie oczekiwania odnośnie przyszłości. To, czy raczej będziemy uważać, że sytuacja jest ustabilizowana i poczujemy się trochę bezpieczniej i pewniej. I wtedy rzeczywiście jest szansa na to, że ten poziom konsumpcji wróci do pierwotnego poziomu i być może nawet nastąpi jakby nadrobienie tego w jakiejś tam perspektywie oczywiście czasowej tego, co zostało, ta luka, która wystąpiła w ostatnich miesiącach. Natomiast jeżeli będzie się utrzymywała cały czas niepewność, no to obawiam się, że jednak ustabilizuje się oczywiście sytuacja, ale na niższym poziomie niż to było przed powiedzmy marcem, tak? Czyli jednak pewne obniżenie tego poziomu konsumpcji będzie i wzrost taki prooszczędnościowy, bo ludzie będą jednak się trochę obawiać, trochę bardziej będą chcieli się zabezpieczać, więc w tym scenariuszu takiej niepewności to jednak ten poziom konsumpcji będzie niższy.
Pełna zgoda, tylko też pamiętajmy, że nasze obawy były dużo większe, a co do samych wskaźników bazujących na emocjach, tak jak przytoczony przez kolegę Stanisława, zawsze trzeba brać maleńką poprawkę, bo często nasze emocje trochę inaczej oceniają rzeczywistość niż ona jest. Jak na razie pozytywnie nas zaskakuje, ale nie zapominajmy, jesteśmy w głębokim kryzysie i przygotowywaliśmy się wszyscy na dużo większe straty i dużo większe problemy. I to, że one są mniejsze niż się obawialiśmy, no to należy się z tego cieszyć też mając w tyle głowy, że od naszych nastrojów, od naszego nastawienia też właśnie bardzo dużo zależy.
Właśnie czytam informację polskiej agencji prasowej, z której premier informuje, że w czerwcu tego roku mamy 3 razy wyższe dochody niż w czerwcu zeszłego roku, jeśli chodzi o dochody budżetu państwa. No, czy tutaj kwot danych konkretnych nie mamy? O 3% są to wyższe dochody niż w czerwcu ubiegłego roku. Oprócz tego tutaj też jakieś wstępne dane za konsumpcję w czerwcu, że ruszyła o 15%, no to może być tam od 11 do 19, pewnie bliżej tych 11, tak mi się wydaje. I premier mówi też, że ruszył eksport. To może być dobry prognostyk?
To koresponduje z wcześniejszymi informacjami pozytywnymi z przemysłu. Też spodziewaliśmy się spadków, a były wzrosty. I to składa się w pewną całość. Natomiast trochę jeszcze nie znamy parametrów budżetowych. To jest ten okres roku, gdy w Radzie Dialogu Społecznego rozpoczynamy pracę nie tylko nad budżetem, ale też nad takimi wskaźnikami jak chociażby płaca minimalna. I tutaj jeszcze troszeczkę nie mamy tego potwierdzenia w danych, znaczy nie mamy tych danych jeszcze, nie że dane są inne i to, co mówi
tak,
premier.
My ich nie mamy konkretów.
Dokładnie, nie mamy konkretów, a to będzie takie potwierdzenie, czy pan premier słusznie wskazuje na te dobre dane, czy one zostaną zweryfikowane przez twarde liczby. Mhm.
Znaczy, ja powiem tylko tak jeszcze, że w zasadzie znaczy, opieranie się na jednym miesiącu, jakby w obecnej sytuacji, gdzie rzeczywiście mamy, po pierwsze mieliśmy do czynienia z takim rozdrganiem wielu wskaźników makroekonomicznych, spadkiem, potem siłą rzeczy musi nastąpić pewne odreagowanie, to moim zdaniem jakby, to za krótki okres, żeby móc jakby widzieć tą sytuację jakby w dłuższej perspektywie, czy ona jest, czy to jest powrót do poprzedniej sytuacji, czy nie. Obawiam się, że sytuacja budżetu na pewno będzie trudna w tym roku i te dochody niekoniecznie jednak będą w szerszej perspektywie niż tam jednego miesiąca. Będą takie jak poprzednio, więc tutaj musimy się przygotować jakby do trudniejszej sytuacji. Natomiast jak generalnie gospodarka będzie w dalszych miesiącach się zachowywała, czy będzie rosła i jaki optymizm konsumencki? No mówię, no to zależy trochę od tego, co nas czeka w najbliższych miesiącach, bo jeszcze cały czas sytuacja w zasadzie może się w różny sposób rozwinąć. Tak?
No właśnie, a epidemiolodzy mówią, że czeka nas kolejny atak koronawirusa jesienią i tutaj panów zdaniem, jak powinna, jeśli do tego dojdzie, a raczej dojdzie, to jak powinna działać nasza polska gospodarka? Czy kolejny lockdown, czy scenariusz szwedzki, czy coś pośredniego?
Kolejnego lockdownu możemy nie przeżyć. To jest bardzo ciężkie doświadczenie dla firm i bardzo ciężkie i kosztowne dla budżetu. Bo też patrzmy na to, co wydarzyło się przez ostatnie miesiące, jako na pewien sukces, który udało nam się osiągnąć. Nie skoczyło bezrobocie, nie było masowych upadłości firm, wiele milionów miejsc pracy zostało uratowanych. Te tarcze antykryzysowe jak na razie spełniły swoje zadanie. I teraz, jeżeli mówimy o kolejnych falach, to też pamiętajmy, bardzo dużo jako społeczeństwo się nauczyliśmy. Bardzo dużo wiedzy nam przybyło i dopóki nie będzie skutecznej szczepionki, z tej wiedzy musimy robić użytek, który daje nam dużo większe szanse niż to było w marcu, gdy w ogóle byliśmy jeszcze do tego kompletnie nieprzygotowani. Widać było też taki strach powszechny przed skutkami tej epidemii. I ja jestem optymistą pod tym względem, że dociera do nas, że z koronawirusem będziemy musieli nauczyć się żyć. Dopóki nie powstanie szczepionka, a to jest perspektywa jeszcze ciągle nieprzewidywalna, bo gdzieby ucho przyłożyć, to jedni mówią o kilku miesiącach, jedni mówią o dłuższej perspektywie, nawet ponad roku. Więc te wszystkie nawyki, które sobie wyrabiamy przez ostatnie miesiące i ten dystans i większą higienę, odkażanie i wiedzę dużo większą na temat tej epidemii, to ona tak naprawdę będzie procentowała. Wiedza jest ogromnym narzędziem, czymś, co nic nie kosztuje w sensie takim materialnym, a jest w stanie dać nam bardzo dużo dobrego.
Czy ja powiem tak, ja też myślę, że nie obawiam się, czy myślę, że nie nastąpi taki lockdown, jak mieliśmy w... Nawet jeżeli by nastąpił wzrost zachorowań, czy zakażeń, można powiedzieć. Dlatego też, że nie tylko dlatego, że gospodarka jakby tego nie wytrzyma, co oczywiście pewnie byłoby by trudne dla gospodarki drugi raz coś takiego przeżyć. Natomiast również dlatego, że i się nauczyliśmy trochę, jak postępować, jakby można powiedzieć, z tym wirusem. Ale dwa też jakby widać koszty no, inne jakby tego takiego lockdownu. Znaczy też nie można chociażby zamknięcie czy ograniczenie leczenia innych chorób i tak dalej w takiej sytuacji no jest, powoduje koszty po innej stronie, więc to wszystko trzeba być wziąć pod uwagę. I mam nadzieję, że te doświadczenia, które zebraliśmy i w Polsce, ale też które zebrały, one oczywiście były, że tak powiem, większe w ofiarach inne kraje, no jednak nauczyły nas i nauczą nas. Natomiast, znaczy jak postępować i jak radzić sobie z tą sytuacją jakby przy mniejszych kosztach i społecznych i ekonomicznych. Więc jakby myślę, że takie ryzyko drugiego lockdownu nam nie grozi. Natomiast rzeczywiście co nie znaczy, że jeżeli nie nastąpi wzrost, jeżeli nastąpi wzrost zachorowań, zakażeń, to nie nastąpią koszty po stronie ekonomicznej, bo też tak naprawdę z jednej strony liczą się i twarde decyzje ekonomiczne, ale też i regulacyjne, ale też liczą się te oczekiwania ludzi. I jeżeli będzie większa niepewność i w społeczeństwie, i w gospodarce, no to będzie miało swoje konsekwencje po stronie decyzji i przedsiębiorstw, i konsumentów, chociażby o tej konsumpcji, o której mówiliśmy. Więc te takie psychologiczne czynniki, one też mogą mieć duże znaczenie, więc musimy się nie tylko nauczyć, że tak powiem, postępować, procedury uruchomić, ale też w zasadzie musimy chyba oswoić się z tą sytuacją, że ten wirus jest. Na szczęście, bym powiedział, on dla nas, przynajmniej w Polsce, nie wydaje się aż tak groźny, jak początkowo to było przewidywane czy oczekiwane. Więc siłą rzeczy, oczywiście mówimy o szczepionce, czy myślimy o szczepionce, ale perspektywa tak naprawdę, jeżeli oczywiście ona nastąpi, co też nie jest jakby pewne, że ona będzie skuteczna, to jest perspektywa raczej co najmniej roku jeszcze, albo być może dłużej. Natomiast no, w praktyce, czy chcemy, czy nie, to będziemy w jakimś sensie kopiować scenariusz szwedzki.
Pamiętajmy też, albo raczej nie zapominajmy o tym, że to nie będą tylko i wyłącznie nasze decyzje, bo nasza gospodarka nie jest samodzielną gospodarką. Jesteśmy bardzo w dużym procencie powiązani z firmami międzynarodowymi i to, co się będzie działo u nas, też będzie trochę zależało od decyzji na zewnątrz, decyzji koncernów czy międzynarodowych instytucji finansowych. To jest jedna rzecz, a druga rzecz, nawet drukowanie pieniędzy ma swoje granice i druga fala, ewentualny drugi lockdown gospodarki już nie będzie tak obficie sponsorowany przez państwo i będzie wiązał się z dużo większą liczbą upadłości i dużo większym bezrobociem. A to z kolei też przełoży się na to, co mówił mój przedmówca, więc na decyzje, jakie będą podejmowali konsumenci i na decyzje, jakie będą podejmowały firmy. Więc przebieg tego drugiego lockdownu będzie zupełnie inny niż to, co mamy do czynienia, z czym mamy do czynienia dzisiaj.
To wypada mieć nadzieję, że nie będzie żadnych powodów do tego, żeby taki lockdown ogłosić. No, zobaczymy, będziemy wracać do tematu w miarę rozwoju sytuacji. Ale jeszcze przez moment przy koronawirusie zostaniemy, bo kryzys spowodowany koronawirusem nasilił działania protekcjonistyczne krajów starej Unii Europejskiej. Dziennik Gazeta Prawna poinformował, że na giełdach transportowych pojawiły się oferty zatrudniania przewoźników wykluczające obywateli takich krajów jak Polska. Chodzi dokładnie o ogłoszenia o zatrudnieniu przewoźników z zastrzeżeniem, że nie mogą oni pochodzić z nowych krajów Unii Europejskiej, w tym przede wszystkim z Polski. No i po pierwsze, jakie mogą być skutki takiego rodzaju ogłoszeń dla polskich firm? No i co z tym fantem można zrobić?
Przede wszystkim nie powinniśmy być tym zaskoczeni, bo jeżeli komuś się wydawało, że Unia Europejska to jest takie jedno wspólne państwo, taka federacja, gdzie biznes nie ma swojej narodowości, czy pieniądze szerzej nie mają swojej narodowości, no to był naiwny i każdy kryzys w sposób jednoznaczny obnaża, że gdy pojawiają się problemy, każde z państw narodowych ciągnie w swoją stronę. W 2008-2009 mieliśmy bardzo jaskrawy przykład z Fiatem, gdzie mimo dużo tańszej i lepszej produkcji w Polsce, to w Polsce zamykano miejsca pracy, ograniczano miejsca pracy, zatrudnienie, a utrzymywano je we Włoszech, w Turynie. I to się dzieje też dzisiaj. Jedyne, co możemy robić, to właśnie korzystać z tego, że jesteśmy w Unii Europejskiej, korzystać z przepisów unijnych i właśnie tymi przepisami unijnymi się bronić, bo to jest absolutnie sprzeczne i z traktatami, i z tymi zasadami, które tworzą Unię Europejską, a więc swobodnym przepływie kapitału, swobodzie działalności gospodarczej, a i tego, co my się domagamy, też ujednolicania rynku pracy, unifikowania rynku pracy, bo to powinna być konsekwencja tych dwóch zasad, które wymieniłem przed chwilą. Mm-hmm.
Czyli ja powiem, znaczy rzeczywiście tak jest. Kryzysy powodują wzrost tendencji protekcjonistycznych, bo obawiamy się, ryzykujemy, chcemy chronić się. I to w jakimś sensie można powiedzieć jest naturalne. Również zresztą w Polsce no, widzieliśmy.
Nawołujemy, żeby kupować lokalne, tak, krajowe Polsce, produkty.
Mm-hmm. Dokładnie, tak. Więc to z jednej strony jest naturalne. Natomiast ja myślę, że na pewno jest wyzwanie. I pytanie gdzieś tam, czy my, ja mówię jako Europa i my jako Polska, czy powinniśmy się, że tak powiem, próbować sobie radzić z tą sytuacją jako Europa, jako Europejczycy, czy indywidualnie jakie poszczególne kraje. I w zależności jak sobie odpowiemy na to pytanie, no to trochę tak, to będą różną sytuację, że tak powiem, sobie zaprogramujemy. I będziemy
a który wariant lepszy?
Ja myślę, że z punktu widzenia Polski, polskiej gospodarki, jak ona jest dzisiaj widać powiązana Z europejskimi, w szczególności z Niemcami, ale nie tylko, bo jednak z innymi krajami również jest uzależniona w jakimś sensie, ale to jest taka współzależność oczywiście. To Niemcy też jakby nas potrzebują, tak? To jednak zdecydowanie lepszy jest scenariusz, żebyśmy wspólnie spróbowali się mierzyć z tym kryzysem. Też dlatego, że jednak, no nie oszukujmy się, cały czas te gospodarki zachodniej Europy są dużo większe w sensie wartości i to z punktu widzenia jakby naszego dalszego wzrostu, rozwoju, no ma jakby kolosalne znaczenie. Znaczy tam też jest popyt na nasze produkty przemysłowe, które tworzą firmy, produkują nasze usługi, też transportowe oczywiście, tak? Więc jakby nasza odpowiedź powinna być jednak europejska, znaczy, bo w interesie polskim jest jednak to, żebyśmy raczej byli zintegrowani. Oczywiście trzeba korzystać jakby z tych narzędzi, ale też trzeba narzędzi prawnych, natomiast też trzeba jednak budować takie przesłanie no, proeuropejskie jednak.
Co do zasady tak, tylko że właśnie między tą teorią, o której mówisz, a której nie widać, to jednak państwa ciągną w swoją stronę. I ja też bym wolał, żeby tak było, żebyśmy to załatwiali w ramach Unii, w ramach przepisów unijnych, tylko że Unia robi to strasznie powoli i wiele procesów wydarza się, zanim w ogóle nastąpi jakakolwiek reakcja. A państwa, te, które doszły do pewnego poziomu, które zdobyły dużą pozycję na rynku, bardzo mocno bronią się przed takimi pretendentami, jak jest Polska, która doskonale pokazała, że jest ambitna, świetnie potrafi rozpychać się na tym europejskim rynku, tak jak to ma miejsce w transporcie. No i gdy do tego rozepchania doszło, do tego zdobycia rynku doszło, no to się uruchamiają działania takich państw jak Francja, która traci ten rynek i różnymi sobie sposobami ten rynek próbuje odzyskiwać. Ale tak, co do zasady, myślę, że przepisy unijne, Unia jest bardzo dobrym zestawem prawnym do tego, żeby wyegzekwować należne nam miejsce w unijnej gospodarce.
Wprawdzie nie odbędzie się to tak szybko, jakbyśmy chcieli, bo machina prawna tutaj działa dosyć powoli. Zmieniamy temat. Mimo zalet związanych z wynajmem i faktu, że można dziś pożyczyć praktycznie wszystko, Polacy wolą mieć rzeczy na własność, wynika z badania zrealizowanego na zlecenie rejestru dłużników BIG Info Monitor. I tak zdecydowanie posiadać dom albo mieszkanie chce 59% ankietowanych, drobny sprzęt AGD 45%, chęć dysponowania własnym samochodem deklaruje 43% badanych. Dlaczego zdecydowanie wolimy mieć, nawet mimo konieczności zapożyczenia się na to, żeby to coś mieć?
Zostańmy przy tych mieszkaniach. Jeżeli raty kredytu są na tym samym poziomie, co czynsze za wynajem, no to odpowiedź wydaje się oczywista. My mamy jakoś tak ze względu na braki mieszkaniowe, na brak mieszkań, wiele młodych rodzin nie może sobie znaleźć swojego lokum i dość słabych przepisów, jeżeli chodzi o wynajem, zabezpieczających zarówno jedną, jak i drugą stronę dzierżawców i najemców, znaczy właścicieli i najemców, powoduje, że nie możemy sobie zapewnić tego, na czym nam najbardziej zależy, elementarnego poczucia bezpieczeństwa. No i póki co dużo większe bezpieczeństwo daje posiadanie niż wynajmowanie i to jeszcze długo się nie zmieni. A i koszty, tak jak od tego zacząłem.
I ostatnie zdanie, panie rzeczniku, dla Stanisława Szultki, bo ma na to niecałą minutę.
Odnośnie tego bezpieczeństwa, to prawda i to się tak łatwo tego też nie da zmienić, no bo to jednak jest już od jakiegoś wielu lat w zasadzie, my to bezpieczeństwo w szczególności mieszkań poszukujemy. Natomiast ja myślę, że sytuacja się jednak zmienia, znaczy i to jakby z powodów i takich rynkowych, ale też pokoleniowych, młodsze pokolenie już trochę inaczej jakby patrzy chociażby do wynajmowania mieszkania na początku przynajmniej swojej, że tak powiem, kariery zawodowej, ale też różnego rodzaju formy, nie wiem, chociażby wynajem samochodów,
spółdzielenia.
I tak dalej. To widać, że to się upowszechnia, tak? I to oczywiście nie stanie się z dnia na dzień, natomiast myślę, że ten trend jednak będzie przynajmniej w takim komunikacyjnym formie na pewno, tak?
Ale i tu musimy postawić kropkę. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś przez Skype'a Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności, i Stanisław Szultka, ekonomista, wykładowca UG. Basia Kopaczewska program realizowała, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy bardzo, do usłyszenia.